Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy w czasie reakcji. Program jak zwykle rozpoczyna się po 12, a potrwa prawie do godziny 13. Wawrzyniec, Szwaja za konsoletą. Program zrealizuje Sławomir Orlik. Za chwilę pojawi się przy telefonach, będzie odbierał Państwa zgłoszenia i Krzysztof Kupiński przy mikrofonie. Telefony przypomnę 510 37 i 36, to jest numer telefonu do studia. Mogą Państwo brać udział w tym programie, zachęcam do dzwonienia. 510 37 32, czujny numer i czas reakcji małparadioszczecin.pl. To jest dla tych, którzy piszą. Ponawiam mój apel i prośbę o to, żeby pisać krótko i z numerami telefonów do Państwa, do autorów tych maili. One pozwolą nam na kontakt, jeżeli chcielibyśmy jakiś temat rozwinąć. Ale w mailu prosimy o zwięzłość, a nie wszystkie maile są zwięzłe i zatem nie wszystkie mogą zostać przeczytane na antenie. Tak jest z mailem na przykład pani Pauliny, która odniosła się do tematu poruszanego w ubiegłym tygodniu, a chodzi o jaskółki, które gniazdują na klifie w Trzęsaczu. Jest to teren objęty programem Natura 2000. Nie wolno tych jaskółek płoszyć, ale dwa aerokluby, szczeciński i lubuski, otrzymały takie zgody na loty paralotni właśnie w tamtym miejscu. To jeden z naszych tematów dzisiejszych. Długi mail, tak jak powiedziałem, pani Paulino, zatem nie będzie przeczytany. Proszę krócej i proszę o numer telefonu do siebie. Być może skontaktujemy się z panią i będzie pani mogła głos zabrać w tej sprawie. Na początek telefon od naszej słuchaczki z podziękowaniem i taki trochę pół żartem, pół serio telefon. Posłuchajmy.
Dzień dobry, jestem stałą słuchaczką waszego radia i chciałam wam powiedzieć, że jesteście niczym złota rybka i spełniacie życzenia. Dzwoniłam jakiś czas temu, mówiłam o dziurze, która powstała przy ciągu pieszo-rowerowym na ulicy Krzewinkowej. Dziura jest załatana i po prostu jakbyście jeszcze podali numery wlotka, to by było całkiem super. Dziękuję wam bardzo.
Nad numerami wlotka pracujemy. Żartuję oczywiście. 510 37 36, numer telefonu do naszego studia i jeszcze prośba od naszej słuchaczki. Zwracam się z prośbą, a zarazem zapytaniem, czy jest możliwość zorganizowania przez redakcję radia urodzin dla dziewczynki, która 16 sierpnia będzie miała 3-latka. Mama jej jest po udarze, który nastąpił podczas zabiegu medycznego w szpitalu w Szczecinie w dniu 3 kwietnia 2018 roku. Mama była 28 dni w śpiączce, nastąpiły powikłania i teraz stała się osobą niepełnosprawną. Córeczka jej bardzo przeżywa, że mama jest taka inna, nie może się z nią bawić i ciągle jest w szpitalu i nie może z nią spać. To tak na krótko opisałam sytuację dziecka i matki, jaka ich spotkała. Chciałabym sprawić taką niespodziankę, radość dla córeczki, której mama cały czas przebywa na rehabilitacji w Szczecinie, aby wprowadzić odrobinę radości w życie tej rodziny. Napisała do nas pani Zofia. Dziękujemy za ten mail. My nie organizujemy tego rodzaju imprez, ale oczywiście jest mnóstwo firm i osób w Szczecinie, które tego rodzaju imprezy dla dzieci, urodziny organizują, robią różnego rodzaju przedstawienia, niespodzianki i tak dalej, i tak dalej. Zwracamy się do Państwa o pomoc w takim razie. Bywa tak, że prosimy o pomoc, pośredniczymy w takiej pomocy. Bywało już tak w czasie reakcji. Może i tym razem zgłoszą się do nas szczecinianie, może właśnie osoby prowadzące tego rodzaju działalność. A zatem prosimy o telefony pod naszym czujnym numerem wszystkich chętnych, którzy chcieliby zorganizować urodziny dla tej 3-latki, zrobić jej przyjemność w tak trudnej dla niej sytuacji, kiedy jej mama jest na rehabilitacji w szpitalu w Szczecinie. Czujny numer 510 37 32. Prosimy o telefony. Można także do nas napisać w tej sprawie. Czas reakcji małparadioszczecin.pl. Urodziny, przypominam, wypadają 16 sierpnia. Jest trochę czasu, żeby to przygotować i sprawić przyjemność dziecku. Jeszcze jeden telefon, który zarejestrowany został w piątek. W piątkowym programie mówiliśmy o kłopotach z parkowaniem przy Arkonce. Wielu kierowców w ogóle nie stosuje się do znaków, do różnych ograniczeń, które tam występują. Rozmawialiśmy na ten temat ze Strażą Miejską. Straż Miejska obiecywała, że zajmie się problemem.
Witam. Przyjeżdżałam dzisiaj przez Wojska Polskiego, no i oczywiście został teren ogrodzony taśmą przy torowisku, na trawie, a kierowcy nic sobie z tego nie zrobili. Taśma jest poprzesuwana, pozrywana, a samochody stoją na trawie.
Tak właśnie było w piątek, a później dostaliśmy telefon, w którym słuchacz mówił o tym, że strażnicy tam jednak się pojawili i nawet wypisywali mandaty dla tych niesfornych kierowców, którzy parkują gdzie się da i byle jak. Strażnikom miejskim jeszcze raz polecamy to miejsce. No wiadomo, o jakie chodzi, skrzyżowanie Wojska Polskiego, Szafera i Arkońskiej. Teraz za chwilę nasz pierwszy gość, ale jeszcze telefon, który wywoła temat. Tym dzisiaj się nie zajmiemy, a chodzi o parking, który znajduje się przy placu zabaw na Bezrzeczu. Posłuchajmy.
Cześć, z tej strony Marcin, stały słuchacz Czasu Reakcji ze Szczecina. Dzwonię do was z takim zapytaniem. Bardzo mam do was gorącą prośbę, abyście zajęli się ewentualnie kwestią, której nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, przeskoczyć. Mianowicie rozchodzi mi się o kwestię Bezrzecza. Jest to parking przy kompleksie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Górnej. Od jakiegoś czasu, jest to już, szczerze powiedziawszy, przy kilka miesięcy, a wszyscy mieszkańcy mają duży problem z samochodami, które stoją na wspomnianym wcześniej parkingu na sprzedaż. Osoba jakaś fizyczna wystawiła teże samochody. Nie są to dwie sztuki, nie ma tych samochodów na dzień dzisiejszy nawet. Weryfikując do dnia dzisiejszego, jest ich około 10. Te samochody stoją, bardzo często samochody, które się zmieniają na tych miejscach, pozostawiają po sobie ślady po płynach eksploatacyjnych, w wyniku czego no, jest to wielki dla nas kłopot. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo za ten telefon. Tak jak powiedziałem, w następnych czasach reakcji wywołujemy temat. Prosimy o więcej telefonów w tej sprawie tego parkingu. Czasami zdarza się, że przejeżdżam przez Bezrzecze właśnie ulicą Górną. Plac zabaw oczywiście jest, boisko nawet obok. Nie wiem jak z tym boiskiem teraz, bo jakiś remont przechodziło ostatnio. Co do parkingu, to nie wiem jaka tam sytuacja panuje, bo jakoś nigdy nie parkowałem. Rzadko mi się to zdarzało. Prosimy o telefony od mieszkańców Bezrzecza. Co tam się dzieje na tym parkingu? Czy rzeczywiście powstał tam jakiś nielegalny plac, na którym sprzedaje się, czy oferuje się samochody. No, my postaramy się oczywiście zadać pytanie w tej sprawie w gminie Dobra Szczecińska, bo to ta gmina. Nasz pierwszy gość dzisiaj, pani Ewa Kłosińska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Dzień dobry, pani Ewo, witam serdecznie w czasie reakcji.
Dzień dobry.
Otrzymaliśmy sygnał od naszych słuchaczy, od naszej słuchaczki właściwie jednej, która poinformowała nas, że brakuje krwi i podobno Centrum Krwiodawstwa dzwoni do swoich honorowych dawców z prośbą o pomoc.
Proszę państwa, jak co roku, jak w każdego lata i wczesnej wiosny, i wczesnej jesieni, sytuacja, jeżeli chodzi o krew, staje się trudniejsza. Dzieje się to na terenie całego kraju. Oczywiście w takich momentach korzystamy z udostępnianych nam telefonów przez krwiodawców, zawsze uaktualniają to podczas rejestracji. Mamy też stronę internetową, na której podajemy informacje, które grupy krwi są szczególnie w tej chwili dla nas potrzebne, żeby dawcy w tych grupach się do nas zgłaszali. Jak również oczywiście kontaktujemy się z klubami honorowych krwiodawców, z różnymi osobami, które z nami współpracują, przeprowadzamy akcje promocyjne. No i tak to się odbywa i tego lata.
Pani Ewo, to jest, nie wiem, normalna sytuacja? Latem zwykle brakuje krwi. Jeżeli tak, to z czym to jest związane?
Jeżeli chodzi o krew, to krew praktycznie na tym samym poziomie potrzebna jest przez cały rok, bez względu na to, czy jest to lato, czy jest to zima. Natomiast wakacje, okres też wiosny już i jeszcze wczesnej jesieni, to jest okres, kiedy rozpoczynamy sezon urlopowy, czyli wyjeżdżają krwiodawcy z danych terenów, chcą odpocząć. Natomiast my jako województwo turystyczne zachodniopomorskie jesteśmy znowu tutaj w większej ilości, ponieważ pojawia się duża ilość turystów. Pacjenci nie przestają chorować, zdarzają się wypadki ze względu na napływającą falę turystów i to zapotrzebowanie na krew niekiedy latem potrafi być wyższe niż w pozostałych okresach roku. Także zawsze ten okres jest, zaczyna być trudniejszy dla wszystkich regionalnych centrów krwiodawstwa. Poza tym upały nie zawsze sprzyjają też zgłaszaniu się do nas. Dawcy jednak wolą takie dni, kiedy nie ma tych upałów. Tak jak my wszyscy, ciężko nam się pracuje, jak są takie fale upałów. W związku z tym w tej chwili zapraszamy wszystkich krwiodawców każdej grupy krwi, szczególnie w grupie BRHD minus, grupie 0 RHD minus, ale potrzebne są wszystkie grupy krwi.
Pani Ewo, to jeszcze ponówmy ten apel, ale to nie tylko do honorowych krwiodawców, do waszych stałych krwiodawców, żeby zgłaszali się. Ja rozumiem, że oczywiście ci ludzie nie mają żadnych zastrzeżeń co do tego, żeby Centrum Krwiodawstwa do nich dzwoniło w tej sprawie. Teraz można ten apel ponowić na antenie, ale także może skierujmy ten apel do osób, które chciałyby po raz pierwszy na przykład oddać krew. Jest ona potrzebna w tym okresie zwłaszcza. No i może przypomnijmy, jakie z tego tytułu przysługują pewne dodatkowe uprawnienia, jakieś bonusy za oddawanie krwi.
W Polsce funkcjonuje tak zwane honorowe krwiodawstwo krwi, czyli jakichś specjalnych bonusów z tego powodu nie ma. Oczywiście, jeżeli chodzi o oddawanie krwi, to Regionalne Centrum Krwiodawstwa, jak i nasze terenowe oddziały, jak i ambulans, który wyjeżdża do krwiodawców, pobiera krew i my jesteśmy tylko i wyłącznie pośrednikiem między dawcą krwi a biorcą, czyli pacjentem. Jeżeli krwi nie odda zdrowy człowiek, który się zgłosi do tych właśnie miejsc, które wymieniłam, to krwi nie będzie. Każdy z nas jest potencjalnym biorcą i nie znamy ani dnia, ani godziny, ani minuty, kiedy nam ta krew będzie potrzebna. Dlatego zachęcam wszystkie osoby zdrowe w wieku od 18 do 60 lat, niekiedy troszeczkę dłużej kwalifikujemy też dawców, aby zgłaszać się do nas wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi, nie chorujemy na choroby przewlekłe, nie mieliśmy ostatnio jakichś zabiegów. Lekarz za każdorazowo kwalifikuje krwiodawcę do oddania krwi. I jeżeli chodzi o takie rzeczy, które ewentualnie krwiodawca otrzymuje. Krwiodawca otrzymuje tak zwany ekwiwalent kaloryczny. To jest na uzupełnienie kalorii tych, które zostały utracone podczas oddania krwi. To jest w przeliczeniu, to jest wszystko zgodnie z przepisami prawa. Następnie, jeżeli uzgodni to ze swoim pracodawcą, od nas dostaje zaświadczenie i ten dzień powinien być usprawiedliwiony, jak i nie powinien stracić prawa do zarobku w tym terminie, ale nie jest to odpowiednik zwolnienia lekarskiego. Czyli musi pracodawcę uprzedzić, że w tym czasie chce się zgłosić, oddać do nas krew, tak? Jeżeli krwiodawca oddaje przez dłuższy okres czasu, mężczyzna może maksymalnie 6 razy do roku oddawać, kobieta maksymalnie 4 razy do roku, to oczywiście ta ilość systematycznie mu wzrasta i są pewne odznaczenia, które do pewnych rzeczy uprawniają. Między innymi Polski Czerwony Krzyż wydaje tak zwane odznaczenia zasłużonych honorowych dawców krwi i tam są różne barwy tych odznaczeń. Natomiast po 20 litrach przysługuje, dawca może wystąpić z wnioskiem o nadanie mu odznaczenia, które nadaje minister zdrowia. Ja na przykład jestem upoważniona imieniem do wydawania takiego odznaczenia na naszym terenie w imieniu ministra zdrowia. To jest zasłużony dla zdrowia narodu po 20 litrach oddanej krwi. Poza tym na danych terenach po określonej ilości krwi również tutaj władze miasta też się przyczyniają do takiej promocji honorowego oddawania krwi, czyli niekiedy są jakieś tam ulgi, zwolnienia, opłat za przejazdy. Honorowy krwiodawca powinien być przyjęty do lekarza poza kolejnością. No, takich troszeczkę małych uprawnień jest. Natomiast honorowe krwiodawstwo polega na tym, że oddajemy honorowo i nie oczekujemy nic w zamian, tylko ewentualnie wdzięczność pacjenta, któremu uratowaliśmy życie.
No ale też jakaś wdzięczność służby zdrowia i nie tylko istnieje, co także usłyszeliśmy. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie zaprasza. Pani Ewa Kłosińska, dyrektor tego centrum, była naszym gościem. Pani Ewo, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również i zapraszam sprzedawców. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za zaproszenie, do usłyszenia. To pozostajemy przy tematach służby zdrowia, czyli jak kiedyś powiedziałem, rzeczywistości równoległej w naszym kraju, gdzie obowiązują inne prawa fizyki. W dniu wczorajszym, no nie wczorajszym, bo było to 27 lipca o godzinie 7.20, pojechałem na SOR do szpitala przy Unii Lubelskiej z silnym bólem kręgosłupa. Na SOR-ze przyjmowały dwie panie i dwóch panów. Nie zostałem nawet zarejestrowany. Kazano mi czekać do 6 godzin, gdyż pani stwierdziła, że nie widać po mnie, że jestem ciężko chory i przepisy mówią, że mogę czekać do 6 godzin. Zapytałem pani po czym ocenia, że jestem zdrowy. Odparła, że widać. Na to ja zapytałem, jakim prawem ocenia, skoro nie jest lekarzem. To pani znów stwierdziła, że widać. Obsługa niemiła, a już nie wspomnę o trzech paniach, które leżały na korytarzu. Jedna z pań chciała zadzwonić do rodziny, to powiedzieli, że później. Brak słów na taką obsługę szpitala. Jak to się mówi, zostałem odstawiony z kwitkiem i odesłany do przychodni. Nawet lekarz nie został poinformowany o mojej obecności i przeprowadzeniu nawet rozmowy. Obsługa bezczelna, niekompetentna do zajmowania stanowiska, a na izbie nie było nikogo innego, a panie były zajęte rozmowami na tematy prywatne. Udałem się do szpitala wojskowego i tam zostały przeprowadzone badania bez żadnego zbędnego gadania. Proszę o wyjaśnienie sprawy. Postaramy się wyjaśnić. Takich spraw było już wiele. Powiem uczciwie, że te wyjaśnienia niewiele wyjaśniały. Taka to rzeczywistość. Teraz jeszcze pytanie od naszego słuchacza.
Dzień dobry, kolego. Mieszkam w Szczecinie, przy ulicy Wiśniowej. U mnie w mojej połowie bliźniaka w dachu pojawiły się szerszenie. Nikt mi nie chce pomóc. Straż pożarna ma zakaz udzielania prywatnym właścicielom pomocy. Natomiast firmy, które ogłaszają się w internecie, że są firmami usuwającymi m.in. takie szkodniki, nie mogą wchodzić na pochyłe dachy. I w związku z tym zostałem sam z tym problemem, chyba że trzeba będzie pojechać na zachód, prosić jakieś niemieckie, holenderskie czy inne firmy, które przyjadą i mi ten problem w Polsce usuną. Dziękuję.
Dziękujemy za pytanie. Dzwoniliśmy do Straży Pożarnej. Potwierdzono nam, że Straż Pożarna bierze udział w tego rodzaju akcjach, ale jeżeli to dotyczy budynków użyteczności publicznej, jeżeli chodzi o prywatne miejsca, to są firmy. Sprawdziliśmy dzisiaj w różnych firmach, jak wyglądają ceny za likwidację takiego gniazda szerszeni. Sama usługa to jest około 300 zł brutto. Jeżeli potrzebny jest do tego podnośnik, bo na przykład gniazdo znajduje się gdzieś wysoko, pod jakimś dachem i tak dalej, no to w sumie to wychodzi jakieś 500 zł brutto. Tego rodzaju usługa zlikwidowania gniazda szerszeni. Nasz kolejny gość jest z nami, pani Aleksandra Białonowicz, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie. Dzień dobry, pani Aleksandro, witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy.
W ubiegłym tygodniu mówiliśmy, zresztą nasi słuchacze zasygnalizowali ten temat, że jest problem z osobami nadużywającymi alkoholu, które zalegają na chodniku przy ulicy Krzywoustego w Szczecinie. Tam jest sporo sklepów z alkoholem. No takie dobre miejsce, żeby się wyposażyć, żeby się napić, żeby zalegać. Wielu ludziom to przeszkadza, nie dziwię się zresztą. Straż Miejska troszeczkę jakby ma związane ręce w tej sprawie. No oczywiście interweniują, może zbyt rzadko zdaniem naszych słuchaczy. Bywa tak, że ci ludzie wymagają pomocy medycznej, wówczas wzywane jest pogotowie, ale wydaje się, że taki problem troszeczkę nierozwiązywalny. Przy tej okazji także pojawił się wątek ilości sklepów, czy w ogóle ogólnie mówiąc punktów, w których można kupić alkohol w centrum naszego miasta. Zadałem pytanie w piątek, jak państwo myślą, ile jest, na ilu mieszkańców centrum Szczecina przypada jeden punkt z alkoholem? Taka próba odpowiedzi.
Witam, z tej strony Piotr z Poznania. Obstawiam, że to będzie jeden sklep na 235 mieszkańców. W Poznaniu też był problem. W tej chwili sklepy w centrum miasta sprzedawać alkoholu nie mogą. To znaczy, tak naprawdę sytuacja się nie zmieniła. Ten, który będzie chciał wypić, kupi gdzie indziej, przyjdzie na Stare Miasto. Podejrzewam, że w Szczecinie będzie podobnie. No, ja nie jestem przeciwko sklepom z alkoholem, natomiast kultura naszego zachowania jeszcze jest daleka do ideału i sami sobie tak naprawdę szkodzimy.
Dziękujemy za ten telefon. Przy okazji pozdrawiamy Poznań. 1 na 235, tak w Poznaniu, taka precyzyjna liczba podana przez słuchacza. Panie Aleksandro, w Szczecinie jest chyba gorzej albo lepiej, zależy z jakiego punktu widzenia. Prawda?
Panie redaktorze, myśmy w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrobili taką mapę dostępności alkoholu na terenie miasta Szczecin, przeliczając na 37 rad osiedla, a potem przeliczając na dzielnice. I mogę panu przekazać, że w dzielnicy Śródmieście, w Szczecinie, dostępność alkoholu to jest jeden punkt sprzedaży alkoholu, czyli jednocześnie sklepy i gastronomia, przypada na 196 mieszkańców.
Sześciu.
Tak, 196 mieszkańców.
To lepiej jeżeli jak w Poznaniu.
No, dostępność jest oczywiście większa, bo im mniej mieszkańców przypada na jeden sklep, to znaczy, że dostępność jest po prostu większa. Jeżeli chodzi o pozostałe dzielnice, to sprawa wygląda w ten sposób, że Prawobrzeże ma dostępność 357 mieszkańców na jeden punkt sprzedaży.
Ja sobie notuję. 357 Prawobrzeże, dobra.
Tak, dzielnica Północ 482.
Północ to o jakich mówimy dzielnicach? Ogólnie Północ Szczecina, czyli Niebuszewo i jeszcze dalsze dzielnice, tak?
Tak.
400, tak?
482 mieszkańców.
No to prawie abstynencja.
No nie, to jeżeli chodzi o normy europejskie, to jest jednak bardzo duża
No właśnie, za chwilę dojdziemy do tych norm europejskich, jeszcze tak. Zakończymy rejony
dzielnica
naszego miasta.
Zachód, dzielnica Zachód 437 mieszkańców. Mhm. A tak dla ciekawości mogę przekazać państwu, że dwa obszary rad osiedli. Stare Miasto ma 48 mieszkańców, jeżeli chodzi o jeden punkt, a Międzyodrze, Wyspa Pucka 80 mieszkańców. To są rekordziści, jeżeli chodzi o dostępność
jeden
alkoholu.
Jeden punkt sprzedaży alkoholu na 48 mieszkańców.
Mieszkańców
na Starym Mieście. Tak. Rozumiem, no ale domyślam się, że to w większości zdecydowanej punkty gastronomiczne.
No, trudno to w ten sposób określić. Myślę, że to jest tak mniej więcej zdecydowana większość punktów gastronomicznych, ale również jest duża gęstość punktów sprzedaży na wynos.
A na Wyspie Puckiej jeden punkt na 80.
80 mieszkańców, tak. Z tym, że to jest, odnosimy to do granic rad osiedli. Tak to należy interpretować.
Pani Aleksandro, jeden punkt na 196 mieszkańców w centrum miasta. Pani jest specjalistą w rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Czy liczba miejsc, gdzie można kupić alkohol, w jakiś sposób przekłada się na to, jak w danej dzielnicy, w danym miejscu, na danym obszarze wygląda sytuacja tych mieszkańców właśnie pod kątem problemów alkoholowych?
Generalnie, jak rozmawia się z mieszkańcami wszystkich miast, to tak jak ten mieszkaniec Poznania twierdził, że zawsze można przejść do innej dzielnicy i zawsze alkohol można dostać. Oczywiście, że osoba, która za wszelką cenę chce nabyć alkohol, zawsze znajdzie dostęp do tego alkoholu. Ale wszelkie doniesienia naukowe i statystyki europejskie mówią jednoznacznie, że dostępność alkoholu jest uwarunkowana liczbą punktów sprzedaży alkoholu. To nie znaczy, że należy iść w kierunku prohibicji, ale chodzi o to, żeby ograniczać liczbę punktów sprzedaży alkoholu, żeby ją dostosowywać do potrzeb nie tych, którzy za wszelką cenę muszą pić alkohol, czyli uzależnionych, ale do tych, którzy przy zakupach, przy okazji jeszcze jak zobaczą alkohol, to go włożą do koszyka.
Tak jest. Pan Jerzy do nas zadzwonił. Halo? Halo, panie Jerzy, czy słyszy nas pan?
Jestem przy telefonie, kłaniam
Witam.
Się nisko.
Kłaniam się. Słuchamy pana.
No, słuchając tej dyskusji, prawda, o ilości sklepów na ilość mieszkańców, to ta dyskusja to jest, można powiedzieć, wspomaganie, prawda, biznesu za pomocą alkoholizmu, bo ja bym chciał wiedzieć, ile przypada punktów lekarskich, przychodni, prawda, i domów kultury, ośrodków kultury na ilość mieszkańców, bo na wsi jest jeden sklep alkoholowy i to jest czynnie wydzielony na 5 wsi i ludzie sobie dają rady, prawda, więc nie można to, powiedzmy, tutaj się tym zajmować, prawda, bo alkohol to jest tylko środek towarzyski od czasu do czasu, prawda, a nie może stanowić o poziomie, powiedzmy, dostępności do życia.
No rozumiem, dziękujemy.
Tak, dziękuję uprzejmie.
Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Zatem, panie Aleksandro, można wysnuć taki wniosek i jest to poparte badaniami, że ta dostępność alkoholu, dostępność alkoholu sprzyja rozwojowi problemów alkoholowych. Tak? Możemy taką tezę udowodnić.
Ja mogę przekazać państwu następującą informację. Jeżeli mamy największą dostępność alkoholu w dzielnicy w mieście, to jednocześnie jak patrzymy na statystyki policyjne, mamy w tymże Śródmieściu największą liczbę wykroczeń związanych z alkoholem, bo na 22 381 wykroczeń związanych z alkoholem w 2017 roku 13 893, czyli prawie 14 tysięcy, miały miejsce w Śródmieściu. Oczywiście wiąże się to z napływem turystów, szereg różnych aspektów trzeba brać pod uwagę, ale niewątpliwie alkohol powoduje różne problemy, z którymi sobie mieszkańcy bardzo często tych dzielnic z trudem radzą.
Mhm. Pan Michał do nas zadzwonił, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z tej strony. Ja chciałem powiedzieć swoje zdanie w tej sprawie. Otóż uważam, że podejście do problemów w ten sposób jest błędne, bo wydaje mi się, że leczenie problemów alkoholowych powinno się zacząć od tego, że te problemy w dużej mierze powstają nie od tego, że jest dużo sklepów z alkoholem, tylko od tego, że jest bieda, że nie ma pracy, że nie ma odpowiednich programów profilaktycznych. Tak naprawdę taki zakaz czy takie ograniczenie miejsca, gdzie można kupić alkohol, to tak naprawdę uderza w ludzi, którzy ten alkohol spożywają sporadycznie. To jest podobnie z zakazem picia w miejscach publicznych. Ja kulturalnie jednego piwa nie mogę się napić. Natomiast ci ludzie, którzy są uzależnieni od alkoholu...
Jest takie miejsce, gdzie może pan.
Słucham?
W Szczecinie jest takie miejsce, gdzie może pan.
Okej, ale generalnie jest zakaz picia w miejscach publicznych. Natomiast ci ludzie, którzy mają z tym problem, którzy stoczyli się na dno i piją, oni to dalej robią, bo ich mandaty nie obchodzą, ich policja nie obchodzi. Także moim zdaniem ograniczanie w ten sposób dostępności alkoholu jest bezsensowne.
Rozumiem. Powiedział pan, że główne przyczyny to bezrobocie, bieda i tak dalej, i tak dalej. Zakładam, że w krajach zachodniej Europy te problemy nie występują albo występują w znacznie mniejszym stopniu, to ale... w takim razie oddajmy głos pani Aleksandrze, bo właśnie wystąpił ten wątek europejski. W centrum miasta mamy jeden punkt na 196 mieszkańców w centrum Szczecina. Jakie są standardy europejskie, gdzie nie ma bezrobocia i nie ma biedy? No to zgodnie z tezą pana Michała tam właściwie...
Nie. To pan czyni zbyt duże uogólnienie, ja nie powiedziałem, że...
Ale dajmy głos pani Aleksandrze. Jak to wygląda w Europie? Tam ludzie nie powinni pić, zatem spokojnie, bezpiecznie można umieścić sklep alkoholowy jeden przy drugim. Pani Aleksandro, jak to jest w Europie? Jakie są standardy?
W Europie 3 lata temu w Rydze spotkali się ministrowie zdrowia Unii Europejskiej, przyjęli pewne takie założenia strategiczne. Mianowicie pierwsze założenie dotyczyło administracyjnego regulowania liczby punktów sprzedaży alkoholu, nie tak jak u nas uchwałami Rady. Mianowicie chodziło o wdrożenie zasady, że jeden punkt sprzedaży alkoholu powinien przypadać na 1000-1500 mieszkańców. Również chodziło o wprowadzenie standardowej porcji alkoholu, niezależnie od, powiedziałabym, w czym ten alkohol jako związek chemiczny jest zawarty, czyli jednolita cena 100 gram alkoholu. W tej sytuacji bardzo zdrożałyby piwa wysokoprocentowe oraz u nas wódki wysokoprocentowe. Trzeci punkt, chodziło o to, aby na wszelkich opakowaniach była bardzo klarowna, jasna informacja dotycząca składu tych alkoholi, ponieważ nie tylko sam alkohol uzależnia, jest na przykład w piwie lupulina, która również prowadzi do uzależnienia, a na przykład również, żeby podawano wartość kaloryczną. W społeczeństwach, w których jedna grupa bardzo dba o swoją wagę, nazwijmy to, a druga ma niestety otyłość, podanie wartości kalorycznej myślę, że byłoby bardzo dobrą informacją. Mhm.
Pani Aleksandro, ale jak rozumiem, to są wytyczne i te wytyczne mówią o jednym punkcie na 1500 mieszkańców, ale jakie są... mniej więcej, ale jakie są realia, bo na przykład słyszeliśmy o Skandynawii, Norwegii, Szwecji i tak dalej, gdzie no nie można raczej mówić o bezrobociu czy biedzie, bo są to kraje uchodzące za no takie kraje dobrobytu, gdzie ten dochód na mieszkańca jest bardzo wysoki, a programy socjalne bardzo rozbudowane, a tam jak się okazuje, jak słyszę, bo nie byłem, nie widziałem, to w ogóle bardzo trudno jest kupić alkohol. Dostępność jest bardzo ograniczona. Sklepy, które sprzedają alkohol, mogą sprzedawać ten alkohol na przykład tylko do godziny 22. Jeszcze tylko oddam głos panu Robertowi, który zadzwonił i czeka. Halo, dzień dobry panie Robercie.
Halo, witam. Mówi pani Aleksandra, to są mądre słowa, ale ja uważam jednak, że całość powinna się zacząć jak zwykle od edukacji jak najmłodszej grupy osób, bo w tej chwili na przykład dwa dni temu miałem taki przypadek, że jechałem tramwajem, stoimy na przystanku na Jagiellońskiej przy jednym z sklepowych i wychodzi starsza pani i wynosi dwa piwa i wręcza te dwa piwa dziewczynom młodym, jakieś 17-15-letnim, może mniejsze, bo to małe dziewczyny były po prostu. I im wręcza, oddaje im paragon i resztę z tego. Czyli co? Po prostu ona kupiła tym, którzy nie mogą sami kupić, kupiła im alkohol. Mhm. Czyli w tym momencie edukacja jak największa, jak najszersza. Po prostu jak nie nauczymy się pić z kulturą i po prostu z rozsądkiem, to żadne zakazy nam nie pomogą. Polak ma w naturze to, że jaki zakaz by nie był, to jak to się jest mówi, przytrzymaj piwo, ja poradzę. I to jest po prostu we krwi takie też mamy. Także musimy zmieniać naszą edukację i chyba... Tak mi się przynajmniej osobiście wydaje, że to jest ten jakby taki plus, że znaczy coś, co możemy zrobić i zmienić.
Dziękuję panie Robercie, dziękuję za ten telefon. Pani Aleksandro, no warto by było jakoś spuentować naszą dyskusję. A zatem rzecz podstawowa. Liczba punktów, dostępność alkoholu jednak wpływa na to, jak pijemy, w jakiś sposób. Oczywiście edukacja, o której powiedział pan Robert, świadomość, kultura, w ogóle picia i nie picia są bardzo ważne, ale ta dostępność być może właśnie w sytuacji, kiedy ta edukacja kuleje i z tą kulturą jest źle, ta dostępność powoduje, że społeczeństwo na danym obszarze się rozpija bardzo szybko. Prawda, pani Aleksandro, możemy powiedzieć, że ta teza jest właściwa?
Panie redaktorze, jeżeli miałabym spuentować dzisiejszą rozmowę, to myślę, że dobrą taką puentą byłaby następująca informacja. Świat rządzi się ekonomią, więc jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Na przykład w 2009 roku zysk ze sprzedaży alkoholu wyniósł 10 miliardów złotych, a straty szeroko rozumiane spowodowane obecnością alkoholu w naszym życiu wyniosły 17,5 miliarda złotych.
To nie
myślę,
opłaca.
Że warto, to warto się zastanowić, co się tak naprawdę naszemu społeczeństwu opłaca.
No i pani Aleksandro, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych nie decyduje o tym, no bo oczywiście, żeby prowadzić nie. sprzedaż alkoholu, trzeba mieć odpowiednią koncesję. Nie decyduje o tym, jak te koncesje są przyznawane, ale opiniuje, prawda?
Tak, my opiniujemy,
dlaczego opiniujecie, ale... Dlaczego opiniujecie w taki sposób, że w centrum miasta jest jeden punkt sprzedaży alkoholu na 196 mieszkańców?
Panie redaktorze, nie ma przepisów prawnych, które by warunkowały gęstość powstawania.
Ja rozumiem, ale czy to przeszło przez państwa
alkoholu?
Opinię? Czy to przeszło przez państwa opinię? Te 196 mieszkańców.
Tak, oczywiście przeszło
jaka
przez
była ta
naszą opinię.
Jaka to była opinia?
Ale,
kto się o nią zwrócił?
Nie, proszę wziąć pod uwagę jedną rzecz. Mianowicie, że Rada Miasta ustawia, jak do tej pory, liczbę punktów sprzedaży alkoholu. Od 2009 roku ani razu limit punktów sprzedaży alkoholu nie został przekroczony. To jest dla mocnych alkoholi 650 punktów sprzedaży. Druga sprawa, opiniujemy wyłącznie tylko zgodność usytuowania punktów sprzedaży z uchwałą Rady Miasta, w tym wypadku z uchwałą z 2012 roku, która jasno określa strefy ochronne dla
tak, znamy,
obiektów.
Pamiętamy treść
więcej.
Tej uchwały, tam
tak.
chodzi o odległości tak. zachowane od
tak.
różnych instytucji publicznych.
Więcej.
Dobrze, czyli liczby punktów sprzedaży alkoholu na liczbę mieszkańców państwo nie opiniują, w ogóle nie wchodzicie
na
to.
To w ogóle nie wchodzi, to w ogóle nie mieści się w zakresie
ale czy was w ogóle ktoś pyta o zdanie w tej sprawie, ktoś zapytał o Śródmieście, o centrum Szczecina? Czy przypadkiem tam nie za dużo będzie sklepów?
Proszę państwa, może tak. W tej chwili, do tej pory tak naprawdę ustawa wychowania w czystości nie dawała takiej możliwości, aby prowadzić politykę ukierunkowaną na przykład na poszczególne dzielnice, czy też w ogóle generalnie jednostki pomocnicze. W tej chwili nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości daje taką możliwość, czyli można tak Rada Miasta może tak ustalić limit punktów, aby doszło do takiej sytuacji, w której liczba wniosków jest większa niż limit. I wtedy osoba wydająca, czy też instytucja wydająca zezwolenie musi kierować się określonymi warunkami, mianowicie właśnie odległością jednego sklepu od drugiego oraz liczbą punktów sprzedaży osoby, która występuje o to zezwolenie. Ale to jest, myślę, że będzie mogło wejść w życie za co najmniej 2-3 lata.
To jeszcze
dlatego,
na koniec, pani Aleksandro, jedno zdanie. Pani tak. opinia, wysłuchaliśmy jej i czy potwierdzi pani to, bo ja myślę, że kolejne pytanie będziemy musieli zadać miastu. Dlaczego? Czy jest to racjonalne, że jeden punkt sprzedaży alkoholu przypada na 196 mieszkańców centrum miasta, ale to w dalszych czasach reakcji. Teraz pani opinia wygłoszona w Radiu Szczecin. Czy to jest za dużo punktów, jeżeli chodzi o centrum miasta i czy to się przekłada na rozwój patologii związanej z alkoholem w tym miejscu. Tak czy nie?
Niewątpliwie liczba punktów sprzedaży alkoholu w Śródmieściu jest za duża. Można w sposób, prowadząc racjonalną politykę, ograniczając liczbę punktów sprzedaży,
czyli jest
na
za
zewnątrz...
duża, jest za duża i to przekłada się na rozwój różnych patologicznych zjawisk związanych z alkoholem. Tak, pani Aleksandro?
Tak, podtrzymuję to zdanie.
Pani Aleksandra Białonowicz, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Do usłyszenia. Za chwilę nasz kolejny gość. Przeniesiemy się nad morze. Będzie przyjemnie i będzie o jaskółkach. Będziemy kontynuowali temat z piątku, ale jeszcze piątkowy temat alkoholowy i dzisiejszy także, bo była mowa również o tym, że ci ludzie, którzy chcą pić, proszą o pieniądze. Telefon w tej sprawie.
Dzień dobry, jestem Robert ze Szczecina. Ja też byłem kiedyś, że tak powiem, osobą, która się znalazła. 14 lat się pamiętałem, że tak powiem, po ulicach. Teraz zupełnie zapominam o alkoholu. Ja, proszę pana, będąc bezdomnym, dopiero zacząłem, proszę pana, pić. A wie pan dlaczego? Proszę pana, a to za sprawą po prostu przechodniów. Wie pan, jak mi sypali pieniądze? Ja jak miałem, nie miałem ni mniej jak 100 zł, wie pan, to była dla mnie bieda.
Dziękujemy za ten telefon. Kamil Dziarek teraz, przewodniczący sekcji paralotniowej w Aeroklubie Szczecińskim. Dzień dobry, panie Kamilu.
Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie. Dzisiaj loty odbywają się na klifie w Trzęsaczu.
Czy też...
Dzisiaj nie. Zła pogoda, za duży wiatr?
Zła pogoda, nieodpowiednie warunki atmosferyczne, po prostu no, nie jest w tym momencie bezpiecznie.
Panie Kamilu, mówiliśmy o tym w piątek, że Aeroklub Szczeciński i Aeroklub Lubuski otrzymały zgodę z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na wykonywanie lotów, ponieważ akurat tamten teren, mówimy o klifie w Trzęsaczu, to Natura 2000, a poza tym gniazdują tam ptaki ściśle chronione i nie wolno ich płoszyć. Chciałem zapytać, czy te loty są prowadzone, czy są bezpieczne, kto je wykonuje i czy zwracacie na to uwagę, żeby nie podfruwać w miejsca, gdzie gniazdują ptaki.
Znaczy, powiem panu tak, na wstępie trzeba zaznaczyć, że loty wykonywane tutaj na klifie są przede wszystkim wykonywane przez wykwalifikowanych paralotniarzy, którzy posiadają niezbędne doświadczenie, lata praktyki, no i nie są to osoby, które wykonują te loty, jakby to powiedzieć, no tak po prostu z pierwszej łapanki, że tak kolokwialnie powiem, tak? Posiadamy wszelkiego rodzaju uprawnienia, ubezpieczenia, no i tak jak powtarzam, no, odpowiednie przeszkolenie do wykonywania tych lotów.
Panie Kamilu, czy również prowadzicie działalność komercyjną na tamtym terenie? To znaczy, czy można po prostu zamówić u was taki lot albo szkolenie i polatać sobie, startując z klifu?
Jeśli chodzi o szkolenia, to tych szkoleń tutaj nie wykonujemy. Szkolenia organizujemy tylko i wyłącznie na terenie naszych aeroklubów, tak jak aeroklubu właśnie szczecińskiego na lotnisku w Dąbiu oraz na terenie aeroklubu lubuskiego. Jeśli chodzi o odpłatne loty tutaj nad morzem, to tak, jest taka możliwość. Z tym, że nie jest to z naszej strony działalność komercyjna, my w ten sposób nie zarabiamy pieniędzy, ani się nie dorabiamy, jest to po prostu działalność promocyjna, tak?
Staramy się, no ale promować. Pieniądze jakieś wchodzą w grę, tak, czy nie?
No tak, no ale to są pieniądze, jakby to powiedzieć, tylko rekompensujące w jakimś stopniu nam koszty, które tutaj ponosimy.
Rozumiem,
tak?
Ale można po prostu zapłacić i wystartować z klifu na paralotni, tak?
Tak jest, można kupić voucher, można ten voucher na różnych portalach kupić, które takie loty sprzedają w Polsce, tak? Można taki voucher kupić w aeroklubach, tak? Można po prostu przyjść, przelecieć się z instruktorem, tak? I sprawdzić, jak to wygląda. My jakby to powiedzieć, jesteśmy pasjonatami tego sportu, mogę tak też powiedzieć, że tak jakby ambasadorami tego sportu, tak? I po prostu staramy się zarazić społeczeństwo naszą pasją, pięknem tego sportu, pięknem latania. Tak?
Panie Kamilu, czy są również wykonywane tam loty, cały czas mówimy o klifie w Trzęsaczu, przez osoby, które nie są związane z Aeroklubem Szczecińskim, ani Aeroklubem Lubuskim? Po prostu no, zupełnie niezrzeszeni paralotniarze tam przychodzą i latają.
Powiem panu szczerze tak, że zgodę na wykonywanie lotów mamy jedynie jako członkowie tych dwóch aeroklubów, tak? Jednakże niestety, ale nie jesteśmy my tutaj stale, wie pan, my prowadzimy swoje własne...
Ale czy widział pan takie osoby, które tam startują, a nie są związani z wami w ogóle? Czyli po prostu nie mają tych upoważnień czy też zezwoleń z RDOŚ-u?
W momencie, kiedy któryś z naszych przedstawicieli tutaj jest, to loty wykonują tylko osoby, które są zrzeszone w naszych, jakby to powiedzieć, aeroklubach.
Czyli troszeczkę pilnujecie sytuacji. Pan Przemek zadzwonił, halo?
Dzień dobry, takie szybkie, krótkie pytanie odnośnie tej działalności, którą tam prowadzicie na tym klikie. Tam paragon fakturę dostanę, czy to tylko promocyjnie?
Dziękuję za pytanie. Dziękuję panie Przemku za pytanie. Czy wystawia pan, panie Kamilu, paragon za lot?
To trzeba mieć po prostu voucher, tak? Takie vouchery kupuje się na tych różnych portalach i to trzeba jakiś tam paragon bądź fakturę należałoby o nich wymagać.
Rozumiem. Czyli no jest to po prostu sprzedaż. Panie Kamilu, to jeszcze ostatnie pytanie, bo dostaliśmy także maila. Panie redaktorze, potwierdzam słowa pana Jerzego, a pan Jerzy to ten rybak, który zasygnalizował problem. Z klifu w Trzęsaczu startują motolotnie, bo o to pytaliśmy, które lecą aż za Pustkowo. Panie Kamilu, widział pan tam motolotnie?
Powiem panu tak. Tak, widziałem motolotnie niejednokrotnie, tylko że motolotnia to jest sprzęt, który startuje z pobliskiego lotniska, które się znajduje parę kilometrów stąd i tylko i wyłącznie tutaj dolatuje. My tutaj latamy tylko i wyłącznie na paralotniach. Poza tym, co chciałbym podkreślić, bo tutaj, w tym miejscu, wolno latać. To trzeba jasno i wyraźnie podkreślić, tak? Z uwagi na to, że mamy tutaj wyznaczoną strefę lotniczą przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i nikt, ale to nikt w Polsce nie jest w stanie nam zabronić tutaj latać. My mamy problem tutaj z wykonywaniem startów i lądowań na terenie Urzędu Morskiego, na którym widnieje ta tablica właśnie, jeśli chodzi o obszar Natura 2000. W związku z tym, że tych startów i lądowań ta tablica nam zabroniła, podjęliśmy czynności mające na celu, jakby to powiedzieć, sprawdzenie, czy my rzeczywiście tym jaskółką zagrażamy, tak?
Czyli wystąpiliście o opinię ornitologa, także dość swoją opinię i takie zezwolenie dostaliście, to już wiemy, bo to było w piątek powiedziane. Pan Bartosz jeszcze zadzwonił, halo?
Dzień dobry, Bartosz z tej strony.
Dzień dobry.
Ja jestem osobą, która prowadzi działalność na terenie Trzęsacza. No i ja oraz klienci, którzy do mnie przychodzą do mojej działalności, wypowiadają się bardzo pozytywnie o osobach latających. Są to osoby bardzo miłe, sympatyczne i są wizytówką tak naprawdę tego naszego terenu. Pana Jerzego znamy wszyscy tutaj z naszego terenu. Jest to osoba, która tak naprawdę szuka, że tak powiem kolokwialnie, dziury w całym. Więc jest znaną osobą na naszym terenie, osobą, która tak naprawdę wyszukuje problemy dla urzędników i dla innych osób, a my jako osoby, które tutaj jesteśmy jak gdyby na bieżąco z klientami, którzy też jak gdyby zostawiają u nas jakieś tam pieniądze, uważamy, że paralotniarze, którzy latają, są bardzo fajną wizytówką.
Panie Bartoszu, dziękujemy za ten telefon. Rozumiemy, że jest pan za tym, żeby tam paralotniarze byli. Również podobny mail od zbyt długiej treści, nie mogłem go przeczytać, otrzymaliśmy. Dziękujemy za tę wypowiedź. Panie Kamilu, dziękuję panu bardzo za to, że mogliśmy porozmawiać na ten temat. Pan Kamil Dziarek. Tak, słucham panie Kamilu, jeszcze jedno zdanie.
Chciałbym, że tutaj ten temat wymagałby tu powiedzieć troszkę głębszego wyjaśnienia, tak? Bo jeśli chodzi o bezpieczeństwo oraz o to, czy my tym jaskółką zagrażamy, no to powiem tak, po przeprowadzeniu tych wszystkich ekspertyz, tak?
Tak, o ekspertyzach, panie Kamilu, już wiemy. Teraz jeszcze dowiemy się od RDOŚ-u, czy prowadzi tam swoje kontrole, bo w piątkowym programie przedstawiciel powiedział, że takie kontrole, że sprawdzi to dla nas, a także jeszcze wójt gminy Rewal w tej sprawie będzie mógł się wypowiedzieć w czasie reakcji. Pan Kamil Dziarek, panie Kamilu, dziękuję bardzo. Musimy kończyć. Przewodniczący sekcji paralotniowej w Aeroklubie Szczecińskim był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. I ostatni nasz dzisiaj gość, pan Marek Nielek, zastępca prezesa do spraw eksploatacji spółdzielni Dom. Dzień dobry, panie Marku. Witam.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Trochę mało czasu nam zostało, ale o samych procedurach chyba zdążymy powiedzieć. Nasi słuchacze zaalarmowali nas. Na trzecim piętrze na osiedlu Bukowym w bloku mieszka lokatorka, która umila w cudzysłowie czas sąsiadom. Całonocne, mocno zakrapiane imprezy, hałasy, wrzaski, krzyki, ciągłe przekleństwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakie są procedury? Na razie tylko tyle w dzisiejszym czasie reakcji zdążymy powiedzieć. Panie Marku.
No podstawowa procedura, są do tego określone służby. Jeżeli ktoś zakłóca ciszę nocną o godzinie tam 22, to wzywa się policję i policja robi postępowanie.
Ten wątek będziemy podejmowali jutro albo pojutrze w naszym programie. Co spółdzielnia może w tej sprawie?
Spółdzielnia, jeżeli są to potwierdzone i do spółdzielni wpłynie od lokatorów imiennie podpisane dokument, że oni oświadczają, że coś takiego ma miejsce i że jest to wielokrotnie się powtarza, to spółdzielnia może podjąć działania w celu zbycia tego lokalu razem z jego właścicielem.
No to już natomiast bardzo drastyczne konsekwencje.
Wzywamy, to jest jedyny środek, jaki spółdzielnia posiada. Pierwszym to się wzywa właściciela, że stanowi uciążliwość i że taka możliwość istnieje, jeżeli nie zmieni swojego postępowania.
Dzisiaj w tej sprawie dzwoniłem do pani Ireny Kornicz z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji, ale ze względu na święto policji nie mogła dzisiaj zająć się tą sprawą. Zatem czekamy, aż policjanci przestaną świętować. W środę podejmiemy ten temat szerzej. Co zrobić z bardzo uciążliwym sąsiadem? Pan Marek Nielek, zastępca prezesa do spraw eksploatacji spółdzielni Dąb, był naszym gościem. Panie Marku, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Czas reakcji dobiega końca. Jutro Przemysław Szymańczyk, pojutrze będzie środa. I po 12 się spotykamy. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.